Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, panie profesorze, kiedy powstanie SOR szpitala uniwersyteckiego, szpitala przy ulicy Przybyszewskiego? Chodzi oczywiście o teren tak zwanych baraków przy Grunwaldzkiej.
Wszystko będzie zależało od finansowania. Na dzisiaj wiemy, że ten SOR jest bardzo potrzebny. Każdy poznaniak, który trafił do istniejących SOR-ów, wie, jak są bardzo przeciążone, jak się długo czeka na uzyskanie pomocy. Jak spojrzymy na mapę Poznania, to Jeżyce, Grunwald i część powiatu poznańskiego nie ma blisko SOR-u. I dlatego chcemy ten SOR zbudować, oczywiście mając też własny interes w tym, mianowicie miejsce szkolenia studentów. My nie mamy SOR-u, zajęcia na oddziałach ratunkowych coraz więcej czasu w programie zajmują, a my nie mamy gdzie tego do końca realizować. Realizujemy to gościnnie na miejskich SOR-ach, co nie do końca się sprawdza, bo tam jest też dużo innej pracy.
Datę pan poda? Pan wie, do kiedy chcecie i realnie jest to wykonane? Przenieść tam, otworzyć tam SOR?
SOR ma być finansowany ze środków unijnych, przewidzianych na rozwój oddziałów ratunkowych. Wojewoda Wielkopolski zapisał ten SOR w tych najważniejszych inwestycjach z programu 2014-2020. My sądzimy, że dziś w roku 2015 przyjdą pierwsze środki i wtedy my jesteśmy gotowi, żeby tę budowę zacząć. Sam SOR to może być kwestia gdzieś 18-24 miesięcy i powinien być gotowy.
Na początek tych prac z niepokojem czekają także ci, którzy dzisiaj prowadzą działalność w barakach przy Grunwaldzkiej. Dacie im czas do kiedy na przeprowadzkę?
My tego w tej chwili nie wiemy, bo pamiętajmy, że z programami unijnymi jest ten sposób, jeżeli te pieniądze będą, to dostajemy określony czas, żeby zrealizować zadanie i jeśli tego nie zrobimy, możemy mieć kłopoty z rozliczeniem. To na pewno nie jest najbliższe półrocze, czy być może w 2015 zaczęłyby się tam prace budowlane. Myślę, że jeszcze jest wystarczająco dużo czasu, żeby miasto rozwiązało ten problem, żeby znaleźć inne miejsca dla tych działających tam podmiotów.
Wykluczacie możliwość pozostawiania choć części tych instytucji tam, bo takie nadzieje są wśród niektórych najemców, tych, którzy tam działają w barakach, że może znajdzie się trochę miejsca dla nich?
Na to pytanie w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, ale może być problem tego rodzaju, że jak zacznie się budowa, to wykonawca zażąda dróg technologicznych dodatkowych. Proszę zwrócić uwagę, że trudno prowadzić dowóz materiałów budowlanych i tak dalej przez teren działającego szpitala, że trzeba będzie zapewnić inne drogi dojazdowe, zaplecze budowy stworzyć. Tego dziś nie wiemy i na to wolałbym nie liczyć. Nie chciał dawać takich obietnic, bo możemy się z tego nie wywiązać.
Co ze szpitalem wojskowym, starym szpitalem przy ulicy Grunwaldzkiej? Przejęliście go jakiś czas temu, ale ten szpital chyba tam nie przetrwa, jeżeli uczelnia będzie rozbudowywała szpital na Grunwaldzkiej, prawda? Ten nowy.
Jednym z powodów rozbudowy szpitala na Przybyszewskiego jest taka negatywna ekspertyza co do szans dostosowania dawnego szpitala wojskowego do nowych wymogów. On może działać dziś, on będzie działał przez jeszcze może 2-3 lata, ale on nie spełni wymagań, które stawia się dzisiaj placówkom medycznym. A z kolei nie chcemy tracić tej działalności. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj każdego dnia 80-120 osób zgłasza się do izby przyjęć tego szpitala. Pamiętajmy, że dzielnica Grunwald, dzielnica Jeżyce, to jest dzielnica, gdzie dużo ludzi starszych mieszka, którzy trafiają do najbliższego szpitala i my tego nie chcemy likwidować. Ponadto Uniwersytet Medyczny trochę zainwestował w rozwój szpitala na Grunwaldzkiej w sensie merytorycznym. Tam działa świetnie prosperujący oddział przeszczepów nerek, który rocznie prawie 100 przeszczepów wykonuje. To jest drugi ośrodek w Poznaniu po szpitalu na Lutyckiej.
Ale ten szpital ma szansę przetrwać faktycznie?
Nie, ale jego działalność można przenieść. I na tym to polega.
A co z gmachem i co z działką? Uczelnia sprzeda?
Gmach w tym momencie byłby do sprzedaży. I to,
całość?
Pewnie tak. Pamiętajmy, że tam część zajmuje straż pożarna też. Jest jedna z siedzib. Będziemy rozmawiać z wojewodą, czy taka sprzedaż z takim założeniem, że wszystkie pieniądze z tej sprzedaży idą na wydzielone konto, z którego jest kontrolowane wydatkowanie pieniędzy na rozbudowę szpitala Przybyszewskiego, a więc żeby zachować tę funkcję przeniesienia funkcji szpitala, my taką możliwość widzimy. Liczymy na to, że na to przychylnie spojrzy wojewoda. Od jego opinii taka możliwość będzie zależała.
A jakieś wstępne rozmowy z zainteresowanymi kupnem uczelnia prowadziła?
Nie, na razie nie, to jest przedwczesne.
Ale to jest, rozumiem, jedyny pomysł uczelni w tej chwili na przyszłość starego szpitala wojskowego?
Oczywiście byłyby inny, bo uczelnia mogłaby, my mamy inne obiekty, z których byśmy się chętnie wycofali i przenieśli działalność dydaktyczną, na przykład, która nie ma takich wymogów dotyczących przepisów sanitarnych i tak dalej, moglibyśmy przenieść ją na Grunwaldzką. Pytanie tylko wtedy, z czego sfinansujemy rozwój szpitala na Przybyszewskiego i czy udałoby nam się wtedy te oddziały, które dziś działają na Grunwaldzkiej, czy mielibyśmy dokąd je przejść?
Czyli można powiedzieć tak, że tak naprawdę sprzedaż tego gmachu jest poniekąd warunkiem rozbudowy szpitala przy Przybyszewskiego?
Jeśli chodzi o oddział ratunkowy, nie. Bo to są
ale
inne
całość,
środki.
Bo to nie ale, tylko SOR.
Tak, ale gdybyśmy chcieli rozwinąć dalej szpital na Przybyszewskiego, scalić wszystko w jedno miejsce, to może być warunek.
Panie profesorze, jako rektor uczelni medycznej, jak pan patrzy na zamieszanie, spór światopoglądową, właściwie wojnę wokół sprawy profesora Chazana i klauzuli sumienia, teraz też deklaracji sumienia? Jakiś pomysł na rozwiązanie tego pata, tej patowej sytuacji?
Ja uważam, że ta klauzula sumienia jest bardzo ważna. Ja pochodzę z takiego pokolenia lekarzy, gdzie na przykład moi koledzy, którzy chcieli być położnikami, a wiedzieli, że będą musieli dokonywać aborcji, bo innej możliwości uzyskania specjalizacji z ginekologii nie ma, rezygnowali. Te wspomnienia w nas są i tego byśmy nie chcieli. Poza tym myślę, że patrząc na przykład na młodego lekarza dzisiaj, czy ten lekarz może przewidzieć, co ustawodawcy różni, którzy będą przez 30-40 lat wymyślą, co będzie dopuszczalne w tym kraju, a co nie. Ta klauzula sumienia, że poszczególny lekarz może powiedzieć, ja się z tym nie godzę i tych zakresów działań nie będę robił, to jest słuszne.
Ale okazuje się niedoskonała, więc jak zrobić prawo tak, żeby to faktycznie działało, a nie jeszcze jątrzyło, rozbudzało emocje.
Brak, który wyraźnie wyszedł w tym zamieszaniu, polega na tym, że jakby nie ma miejsca realizacji zagwarantowanego prawem, prawa pacjentek do aborcji w szczególnych sytuacjach, które są w ustawie wymienione. I to stworzenie takich ośrodków, to jest rola Narodowego Funduszu Zdrowia, który powinien zakontraktować takie świadczenia. Być może Ministerstwo Zdrowia mogłoby jakieś dyrektywy wydać, kto to powinien robić. Być może, że konkurs taki powinno Ministerstwo Zdrowia ogłosić, podobnie jak to się dzieje w przypadku procedury in vitro. Rozwiązania mogą być bardzo różne, natomiast zachowajmy tę klauzulę dla pojedynczego lekarza, bo ona dla naszego zawodu jest ważna.
A przyszły lekarz podczas studiów na Uniwersytecie Medycznym, chociażby w Poznaniu, ma na przykład zajęcia z etyki?
Oczywiście, jest bioetyka, dosyć rozbudowany przedmiot, w którym uczymy go między innymi szacunku dla poglądów innego człowieka. Ten lekarz się zetknie z pacjentem, który będąc po ciężkim wypadku powie, jestem świadkiem Jehowy, ja sobie nie życzę preparatów krwi i ten lekarz musi to uszanować. Spotka muzułmanina, który powie, ja nie chcę preparatów opartych na białkach zwierząt, świń, nie godzę się na to, ten lekarz musi to uszanować. Tak my tych naszych lekarzy kształtujemy. To jest kwestia szacunku do każdego człowieka, do jego poglądów.
Panie profesorze, chcę pana jeszcze zapytać o sprawę szczepień, bo pan też zawodowo się tym tematem zajmuje. Pan być może słyszał, że jeden z poznaniaków chce pozwać sanepid za próbę zmuszenia go do obowiązkowego zaszczepienia córki. To według pana dobry sposób przekonania nieprzekonanych?
Ja w ogóle nie jestem entuzjastą obowiązkowości szczepień, tej przymusowości, bo to są dwie różne rzeczy. Obowiązkowość, a przymusowość. Natomiast jest to problem. Ja dam tylko przykład. Tam, gdzie nie podjęcie jakichś działań profilaktycznych tylko uderza we mnie, nie zrobię sobie zdjęcia klatki piersiowej, no może przeoczę nowotwór i sam za to zapłacę.
To chodzi o dzieci.
To można zostawić na odpowiedzialność poszczególnego pacjenta. Ale są rzeczy, gdzie działanie danego człowieka oddziałuje na otoczenie. Ja dam inny przykład, dosyć odległy od szczepień. Czy zaakceptowały społeczeństwa w świecie, że nie wolno palić w restauracji, kawiarni, w miejscu publicznym?
Z oporami. Niemcy się z tego wycofali pod naciskiem społecznym, częściowo.
Także ale to jest taki inny przykład, że my ograniczamy wolność, bo to jest ograniczanie wolności części ludzi.
Czyli co, panie profesorze, karać? Zmuszać?
Nie. Ja jestem zwolennikiem edukacji.
A są argumenty, którymi pan racjonalnie przekona przeciwników szczepień?
To znaczy ludzi, którzy mają wątpliwości, tak.
Ludzi, którzy
dla których to jest ideologia, nie.
I co wtedy zrobić?
Bardzo dobrze rozwiązano to w wielu krajach, gdzie nie ma takiego przymusu administracyjnego, ale proszę wysłać z Polski studenta do uczelni amerykańskich. Niech go przyjmą do tej uczelni, do akademika, jeśli nie ma kompletu szczepień. Przekona się pani, że nie ma takiej możliwości.
Czyli nie zmuszać, ale utrudniać życie bez.
Namawiać. Przekonywać.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Profesor Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.